Sekcja komentarzy będzie dziś wyjątkowo emocjonującą lekturą, prawda? Termin polityczna poprawność jest, no cóż, stwierdzić, że jest emocjonalnie nacechowany, to grube niedopowiedzenie. Długo wahałem się, czy w ogóle poruszać to zagadnienie, z przyczyn, których, mam nadzieję, nie muszę nikomu tłumaczyć. Gdy jednak wszedłem w ten temat nieco głębiej, okazało się, że chyba jednak mam tu do powiedzenia coś interesującego. Ten wideoesej będzie mniej skupiał się na samym znaczeniu tego terminu, a bardziej na tym, w jaki sposób to znaczenie zmieniało się i ewoluowało. A zmieniało się i ewoluowało, jak na tak świeże sformułowanie, w naprawdę ciekawy sposób. Zanim zacznę, raz jeszcze poproszę o zachowanie sensownego, cywilizacyjnego minimum w sekcji komentarzy. Z doświadczenia wiem, jak potrafi wyglądać to w tego typu tematach. Robiłem już wideo eseje pod takimi tytułami jak Toksyczna męskość czy Marksizm kulturowy i nie wyglądało to pięknie. Dlatego mam taki mały apel. Tym razem postarajmy się utrzymać wyluzowaną atmosferę. Dzięki. Do rzeczy jednak. Termin polityczna poprawność wywodzi się z amerykańskiej kultury politycznej. Trudno precyzyjnie określić, kiedy został użyty po raz pierwszy albo kto go wymyślił. Do mniej więcej technicznego użytku zaczął wchodzić na początku XX wieku. Wtedy też zaczęła krystalizować się jego pierwsza definicja. Polityczna poprawność miała wówczas bardzo dosłowne znaczenie. Oznaczała poprawność we własnym politycznym rozumowaniu. Słowo poprawność odnosi się tu do dobrego, spójnego rozumienia własnych poglądów. Termin był wówczas komplementem. Powiedzieć komuś, że jest politycznie poprawny, oznaczało docenienie tego kogoś. Pochwalenie go za to, że rozumie własne poglądy polityczne i jest w stanie wyrażać je w zrozumiałej dla innych formie oraz podejmować dzięki temu spójne działania polityczne. Nie było to jeszcze sformułowanie kojarzące się z jakąś konkretną opcją polityczną. Politycznie poprawnymi nazywano osoby z całego spektrum światopoglądowego. Z czasem jednak zaczęło się to zmieniać. Ścisłe trzymanie się abstrakcyjnych doktryn politycznych może prowadzić, i często prowadzi, do głupich, oderwanych od rzeczywistości działań. I nie ma w tym niczego dziwnego. Teoria polityczna powstaje na kartach książek i prac naukowych. Po skonfrontowaniu jej z rzeczywistością czasami się sprawdza, czasami się nie sprawdza, czasami sprawdza się tylko w części, a czasami prawie w ogóle. Bo świat jest skomplikowany i chaotyczny i często zachowuje się w sposób, którego teoretycy polityczni nie są w stanie przewidzieć. W takiej sytuacji najsensowniejsza jest korekta teorii i zmiana jej na coś lepszego. Często jednak osoby, które przywiązały się do tej teorii, albo wręcz uczestniczyły w jej wymyślaniu, niekoniecznie chcą się z tym pogodzić i upierają się, że teoria jest prawidłowa, tylko z czymś innym jest problem. Często takie osoby wcześniej były chwalone za swoją polityczną poprawność, więc była to też kwestia ambicji i ego. To z kolei zaczęło sprawiać, że termin polityczna poprawność zaczął subtelnie zmieniać swoje znaczenie. Powoli przestawał być komplementem oznaczającym zdrowy rygor w myśleniu o polityce, a zaczął oznaczać zakamieniały upór w dyskusyjnych poglądach. Ważne jest, by pamiętać o tym, że ta zmiana nie dokonała się z dnia na dzień. To był proces, w trakcie którego część osób nadal używała określenia polityczna poprawność w jego wcześniejszym znaczeniu, a część w tym nowym, ironicznym. Oczywiście prowadziło to, i nadal prowadzi, do pewnych nieporozumień oraz zamieszania. W 1934 roku The New York Times donosił o tym, że niemiecka partia nazistowska przyjmuje w swoje szeregi jedynie politycznie poprawnych Aryjczyków czystej krwi. W tym kontekście termin polityczna poprawność użyty został ironicznie jako określenie ślepego posłuszeństwa doktrynie politycznej. No dobrze, ale dziś termin polityczna poprawność nie jest aż tak uniwersalny i zwyczajowo używa się go niemal wyłącznie w stosunku do szeroko pojmowanej lewicy. Jak do tego doszło? Z winy lewicy, trochę. Tak jakby, to skomplikowane, już tłumaczę. W połowie XX wieku amerykańscy lewicowcy zaczęli robić to, co do dnia dzisiejszego robią wszyscy lewicowcy na całym świecie. Kłócić się między sobą i zarzucać sobie nieszczerość najczęściej w sprawach, w których mają to samo zdanie. Amerykańscy socjaliści zarzucali amerykańskim komunistom polityczną poprawność, właśnie w tym nowym sensie, nie jako komplement, nawet nie jako ironiczną uszczypliwość, tylko jako otwartą obelgę, zarzut politycznego ślepego uporu. Amerykański edukator Herbert Ralph Cole skomentował to w następujący sposób. Termin polityczna poprawność używany był lekceważąco. W odniesieniu do kogoś, kogo lojalność wobec linii partii komunistycznej przewyższała współczucie i wiodła do szkodliwej polityki.
Socjaliści, którzy uwierzyli w równościowe idee, używali tego terminu, by oddzielić się od komunistów, którzy dogmatycznie bronili wszystkich pozycji partyjnych, bez względu na ich moralną wagę.
A zatem na tym etapie to nie był termin, którego konserwatyści używali wobec lewicowców, którzy według nich za dużą wagę przywiązują do kwestii tożsamościowych, jak to zwykle wygląda dzisiaj. Nie. To właśnie lewicowcy, którzy przywiązywali dużą wagę do kwestii moralnych i tożsamościowych, zarzucali polityczną poprawność lewicowcom, którzy tego nie robią. A zatem w połowie XX wieku termin polityczna poprawność miał całkowicie przeciwne znaczenie niż to współczesne. Niespodziewany zwrot akcji, prawda? Najlepsze, że nie jedyny. W drugiej połowie XX wieku młoda amerykańska lewica zaczęła przejmować sformułowanie polityczna poprawność i używać go jako wewnętrznego żartu stosowanego wobec samych siebie. Młodzi lewicowi działacze z tamtego okresu doskonale zdawali sobie sprawę, jak niebezpieczny jest polityczny upór w sytuacji, gdy teoria rozbiega się z rzeczywistością, więc autoironicznie używali go w stosunku do samych siebie. Powiedzmy, że dwóch lewaków z tamtego okresu rozmawiało o tym, że udało im się stworzyć zespół naukowy, składający się w połowie z kobiet i w połowie z mężczyzn, a zatem przy zachowaniu parytetu płci. Jeden z nich rzuca wtedy coś w stylu: ho, 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 zobacz, jesteśmy politycznie poprawni. Jednocześnie ciesząc się, że robią coś wedle swoich przekonań politycznych, ale też dyskretnie sygnalizując, że zachowują zdrowy dystans i nie mają zamiaru popadać w ślepy dogmatyzm. Mniej więcej w tym samym czasie termin polityczna poprawność powoli zaczął rozlewać się poza lewicowe środowiska i stopniowo zyskiwał szerszą popularność zarówno w USA, jak i na całym świecie, co wpłynęło na to, jak rozumiany jest dzisiaj i kto oraz przeciwko komu go używa. Do tej pory lewicowcy używali sformułowania polityczna poprawność na określenie innych lewicowców, którzy zbyt uporczywie trzymają się pryncypiów, nawet w sytuacjach, gdy przynosi to więcej szkody niż pożytku. W dodatku termin zawsze ujmowany był w ironiczny, czasami nawet autoironiczny, cudzysłów. Nie możemy też zapomnieć o wcześniejszych znaczeniach sformułowania polityczna poprawność. Mamy więc do czynienia z dość skomplikowaną plątaniną ironii, subtelności językowej i wewnętrznego żargonu bardzo określonego środowiska politycznego. I jak zawsze bywa to w tego typu przypadkach, większość tych niuansów zupełnie się rozmyła, gdy określenie polityczna poprawność weszło do powszechnego współczesnego języka politycznego. Dziś termin polityczna poprawność używany jest głównie przez polityków i dziennikarzy konserwatywnych na określenie tego, co nie podoba im się w progresywnych dążeniach równościowych czynionych przez liberałów i lewicowców, głównie w mediach, edukacji i kulturze popularnej. W swojej obecnej formie, mnie osobiście, termin polityczna poprawność nie wydaje się specjalnie użyteczny, bo budzi zbyt wiele niezdrowych emocji, które utrudniają komunikację zamiast ją ułatwiać. W dodatku często jest nadużywany w takim stopniu, że funkcjonalnie nie ma już prawie żadnego stałego znaczenia. Wszystko może być dzisiaj polityczną poprawnością, jeśli tylko tak to się nazwie. Nie jest to wyłącznie moja obserwacja. Neil Gaiman, autor m.in. komiksowej serii Sandman oraz powieści Amerykańscy Bogowie, stwierdził coś podobnego.
Czytałem wczoraj książkę, co ciekawe, opowiadającą o wykrzyknikach, która zawierała zdanie zaczynające się od słów w dzisiejszych czasach polityczna poprawność. Mówiące o tym, że w dzisiejszych czasach nie wolno już żartować w sposób, który obraża czyjąś kulturę albo kolor skóry. Pomyślałem wtedy, przecież to nie ma niczego wspólnego z polityczną poprawnością, to zwyczajny szacunek wobec innych ludzi. W jakiś sposób mnie to rozbawiło. Wyobraziłem sobie świat, w którym zamieniamy termin polityczna poprawność na traktowanie ludzi z szacunkiem i uśmiechnąłem się na tę myśl. Powinniście spróbować, to niezwykle pouczające. Wiem, co sobie teraz myślicie. Mój Boże, to traktowanie ludzi z szacunkiem zaszło już zdecydowanie za daleko.
No cóż, jest to sentyment, z którym zgadzam się w mniej więcej 100%. I to jest ten moment wideo eseju, w którym zmieniam się w babę od polskiego, więc proszę schować telefony i zacząć słuchać. Nie powiem wam, czy to będzie na kartkówce. Uczycie się przede wszystkim dla siebie, nie dla ocen. No dobrze, zaczynajmy. Słowa rzadko kiedy posiadają ustalone i niezmienne znaczenie. Świat wokół nas zmienia się bez przerwy i język odzwierciedla te zmiany. Czasami wytwarzając nowe, nieistniejące wcześniej słowa na opisanie nowych rzeczy, procesów i zjawisk, czasami przez zmiany znaczenia starych słów. Ten drugi proces, zmiany znaczenia słów w ramach ewolucji języka, nazywamy dryfem semantycznym. Dobrym przykładem jest choćby sformułowanie mieć coś na taśmie, na określenie nagrania audio albo wideo. W chwili, w której powstało to określenie, nagrania audiowizualne dosłownie przechowywano na taśmach magnetofonowych lub magnetycznych. Dziś, gdy nagram jakiś materiał wideo za pomocą mojego smartfona albo kamery cyfrowej, niewykluczone, że powiem, iż mam coś na taśmie. Choć żadna dosłowna taśma oczywiście nie wchodzi tutaj w grę. Sformułowanie utarło się już jednak na tyle mocno, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. Słowo taśma dokonało zatem semantycznego dryfu. Odrobinę zmieniło swoje znaczenie. Niektórzy ludzie lubią myśleć, że słowa po prostu istnieją i mają swoje stałe, przypisane raz na zawsze znaczenie, a jeśli ktoś próbuje grzebać przy tym znaczeniu, to jest to błąd. Tymczasem sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Rzeczywistość językowa nigdy nie wyglądała w taki sposób. Nie wygląda tak dzisiaj i prawdopodobnie nie będzie wyglądać, dopóki dany język pozostanie żywy. Każde słowo, oprócz swojego znaczenia, czasami kilku znaczeń, ma również coś, co nazywamy polem semantycznym. Pole semantyczne to coś w rodzaju pajęczyny skojarzeń obrastającej dane słowo. Inne słowa oznaczające taką samą albo bardzo, bardzo podobną rzecz. Najczęściej, gdy wypowiadamy jakieś słowo, odruchowo myślimy o całym jego polu semantycznym. Podam wam pewien przykład. Słowo sekta powstało jako stosunkowo neutralne, opisowe określenie odłamu grupy religijnej, którego ta grupa religijna nie uznaje. Pochodzi ono z łaciny, w której oznacza w swobodnym tłumaczeniu podążanie własną drogą. W czysto technicznym sensie chrześcijaństwo na samym swoim początku było sektą, odłamem judaizmu. Właściwie każda religia zaczynała jako sekta, mogę się jednak założyć, że gdy wypowiedziałem słowo sekta, pole semantyczne, które odruchowo pojawiło się w waszych głowach, nie było specjalnie neutralne. I nie ma w tym niczego dziwnego. O sektach słyszy się najczęściej w negatywnym kontekście, bo religie, z których wyłamały się sekty, nie mają o nich najlepszych opinii, a media donoszą o sektach wyłącznie w sytuacjach, gdy są one zamieszane w jakiś skandal. Z tego powodu słowo sekta z czasem obrosło tyloma negatywnymi konotacjami, że dokonał się jego dryf semantyczny i z neutralnego określenia stało się jednoznacznie negatywnym. Słowa takie jak sekciarstwo albo sekciarski oznaczają ślepy fanatyzm i zamknięcie się na inne poglądy, a nie przynależność do małego odłamu religijnego. Z tego powodu współcześnie odchodzi się od używania słowa sekta w jego pierwotnym znaczeniu na rzecz dłuższego, ale za to znacznie bardziej neutralnego sformułowania nowy ruch religijny. Podobny proces możemy zauważyć w ewolucji absolutnie najbrzydszego słowa w języku polskim, czyli konkubinatu. Konkubinat jest neutralnym, opisowym określeniem niesformalizowanego związku dwojga ludzi. Tak samo jak w przypadku sekty, szybko nabrało ono negatywnych konotacji, ponieważ nikt poza salami sądowymi go nie używa. A na salach sądowych używa się tego słowa w najczęściej bardzo mało przyjemnych sytuacjach. Dryfy semantyczne to nieustanny proces, który powodowany może być wieloma czynnikami. Często kilkoma równocześnie, co dodatkowo komplikuje obraz sytuacji. Część tych czynników może być ze sobą powiązana, część nie. Niektóre z nich są stosunkowo przypadkowe, niektóre są jak najbardziej umyślnym działaniem, mającym na celu wymuszenie dryfu semantycznego w pożądanym kierunku. I nie ma w tym niczego złego, niekoniecznie. W języku angielskim przez bardzo długi czas słowa queer oraz nerd, oznaczające odpowiednio osobę nieheteronormatywną oraz kujona, używane były jako obelgi, mające na celu obrażanie takich osób poprzez napiętnowanie ich odmienności od reszty społeczeństwa. Obie te grupy, niezależnie od siebie, postanowiły dokonać odzyskania tych słów i zaczęły używać ich we własnych gronach na określenie samych siebie. Przez to obelga zaczęła tracić swoje negatywne konotacje. Nie da się obrażać jakiejś osoby słowem, którego ona sama, w gronie podobnych sobie osób, używa go w stosunku do siebie. Dzisiaj oba te słowa, queer i nerd, mają już niemal całkowicie neutralne konotacje. Taki proces nazywamy z angielska reclaimingiem, odzyskiwaniem. Przejęciem obelżywego wobec nas słowa lub znaku, znormalizowaniem go we własnym gronie i przez to rozbrojeniem jego negatywnego znaczenia. Nie każde słowo da się skutecznie odzyskać, wszystko zależy od sytuacji i dziesiątków różnych innych czynników, ale historia pokazała, że czasami, w niektórych przypadkach, może to być skuteczną taktyką. No dobrze, ale wróćmy do politycznej poprawności. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć, jak długą i pokrętną drogę przeszło to słowo, płynnie zmieniając swoje znaczenie. Czasami w subtelny sposób, czasami w bardzo radykalny. Wiele słów i sformułowań, szczególnie używanych w dyskursie politycznym, ma równie długą i skomplikowaną historię dryfu semantycznego. Zawsze warto o tym pamiętać i zawsze warto zwracać uwagę nie tylko na to, jakie słowa są wypowiadane, ale także kto je wypowiada, pod czyim adresem i jaki efekt chce osiągnąć, wybierając takie, a nie inne sformułowania. Im więcej wiemy o kontekście słów, tym lepiej rozumiemy ich znaczenie. I to już tyle na dzisiaj. Chciałbym serdecznie podziękować moim patronom za to, że wspierają mnie za pomocą serwisu Patronite i dzięki nim mogę produkować materiały również takie jak ten. Biorąc pod uwagę stężenie takich słów jak polityczna poprawność, nazizm i innych podobnych określeń wystąpiła w tym wideo eseju, prawdopodobnie nie zostanie on dopuszczony do monetyzacji, więc tym bardziej ogromne dzięki dla tych osób. Osoby, które podjęły subskrypcję od drugiego progu, otrzymują ode mnie wcześniejsze notatki, wczesne wersje scenariuszy oraz przedpremierowy dostęp do wideo eseju, więc no, gdyby ktoś tu zajrzał i miałby ochotę pomóc mi w mojej operacji, to byłoby mi bardzo miło. I to już naprawdę tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem.